Witam Was. Te dwa tygodnie jakoś bardzo szybko zleciały. Dzisiaj jestem bez Krysi. Była niegrzeczna, to od sanepidu dostała 10 dni aresztu domowego. Ale to miejsce wysłała córkę, żebym sprawdzała, czy nie przenoszę rodzinie wstydu. Także miałem w planach wcześniej kontynuować księgę Habakuka, ale w ostatnim czasie gdzieś trochę inne słowo zaczęło we mnie pracować i to tak emocjonalnie mnie dotknęło, że podejrzewam, że gdybym mówił o Habakuku, to trochę gdzieś bym plątał się. Może to słowo też jest związane z tym, co stało się 29 lat temu, bo jeden z wersetów z tego fragmentu pojawił się na zaproszeniu ślubnym. I to jest słowo, do którego co jakiś czas wracam i za każdym razem trochę inaczej na nie patrzę. Jest zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale od 1 do 17 wersetu. I czytamy. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie, ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usknie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, abyście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Jak i ja wypełniam przykazania mojego ojca i trwam w jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Tak jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu. To wam przekazuję, kochajcie jedni drugich. Jest to fragment już z takiego osobistego nauczania Jezusa tylko dla swoich uczni. Ostatnie rozdziały Ewangelii Jana, można powiedzieć prawie połowa od 13 już rozdziału, Jezus jest tylko ze swoimi uczniami. Kiedy spożyli tą kolację, kiedy najpierw Jezus umył nogi swoim uczniom i tutaj jest dla uczni szokujące, bo to Bóg klęknął przed człowiekiem i umył mu nogi. Później czytamy o tej kolacji, kiedy okazało się, że jeden z tych uczni, z tych bliskich można powiedzieć, przyjaciół ma serce, aby wydać Jezusa arcykapłanom. Jezus też przy stole jeszcze zapowiada, że to jest, że w swoje miejsce zeszę pocieszyciela, orędownika. Po czym mówi, wstańmy i wyjdźmy. I kiedy szli na Górę Oliwną i to sobie tak, jak przygotowywałem się, tak sobie wyobrażałem, wyobraźnie widziałem, kiedy idzie z tą jedenastką na Górę Oliwną, to przechodzą przez winnice, których pełno w tamtym czasie było wokoło Jerozolimy. I zatrzymał się w tej winnicy, wziął do ręki tą gałązkę krzewu winnego i zaczął mówić, ja jestem tym krzewem winnym. Musicie trwać we mnie. Mój ojciec jest winogrodnikiem, ja jestem krzewem. Wy jesteście zaszczepieni we mnie, tak jak teraz lotorośle są szczepione w ten pień drzewa oliwnego, które one nie mogą trwać, funkcjonować bez tego pnia. Pokazywał, myślę, że to miejsce, gdzie gałązka jest wszczepiona w pień i to obrazowo mówił, zobaczcie, jak gałązka jest wszczepiona i nie może funkcjonować, tak wy nie możecie trwać bez mnie, nic nie możecie uczynić. Winnica jest w Starym Testamencie jest obrazem Izraela. Bardzo często Izrael jest porównywany do winnicy. W 80. psalmie psalmista powiada, że ty wyrwałeś ten swój krzew winny z Egiptu i przesadziłeś go tutaj w to miejsce, wcześniej wypędzając ludy przed nami. Zawsze ten obraz winnicy jest pełen owocu. Myślę, też na myśl przyszedł psalm 23 w tłumaczeniu Piotra Zaręby, w szczególności ten werset, że mój kielich już pełniejszy być nie może. Również w psalmie 80, w 92 czytamy takie wersety. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzenie w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On ma opoką, w nim nie ma nieprawości. W rozpatrywanym fragmencie Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym. Mój ojciec jest winogrodnikiem, a wy jesteście latoroślami. Sam również pierwszy werset trzeci powiada tak. Psalmista powiada następująco. Będzie człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. A jego owoc będzie piękny. Jezus mówiąc o winnicy, mówi też o owocowaniu. Mówi o owocach, że macie wydawać owoce. Można zastanowić się, czym jest ten owoc. Dość często słyszałem w kazaniach nawiązanie, że owocem to są ludzie, którym zwiastujemy Ewangelię. Ale czy tylko możemy to powiązać z ludźmi, którymi głosimy Ewangelię, którzy się nawracają? A co z owocem naszego życia? Z dobrymi uczynkami, które mamy czynić jako ludzie wierzący. Ale też są owoce Ducha Świętego, które mamy wydawać. O czym mówi list do Galatów. A owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i tak dalej. Myślę, że to, że Jezus mówiąc o owocu, ma na myśli dobre uczynki, naszą myśl, nasze nastawienie, albo też nasze działanie, które Bóg docenia, bo wychwalają Jego. Bo wszystkie owoce, które mamy wydawać, które mamy przynosić, mają wychwalać naszego Ojca, naszego Boga. Bo owoc Twojego życia decyduje o tym, na ile wywyższony tutaj na ziemi będzie nasz Bóg Ojciec. Bo wydajesz owoc, gdy pozwalasz Bogu, aby działał przez ciebie dla swojej własnej chwały. Szesnasty werset mówi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu. Żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał. Aby winnica mogła przynieść owoce, gałęzie muszą reagować na troskę winogrodnika. Ci, którzy macie sady przy swoich domach, doskonale wiecie, żeby drzewo owocowało, to trzeba je doglądać każdego roku. Jeśli pozostawimy tak samo sobie ten ogród, to on porośnie chwastami, drzewa się rozrosną i okazuje się, że owoc jest marny. Więc aby winnica mogła przynieść owoce, gałęzie muszą reagować na troskę winogrodnika. Ale nie wszystkie reagują tak samo. Też mamy kilka drzewek i widzę, że każda gałązka reaguje inaczej. I Jezus tutaj mówi, że też o takim owocu, że niektóre gałązki jednak nie mają tego owocu. Inne mają tego owocu trochę, inne są obfite, a jeszcze inne są bardzo obfite. Ojciec w niebie tak bardzo pragnie owocu, że dogląda każdego z nas, abyśmy czynili postępy od pustej gałązki do najobfitszej, najbardziej obfitującej w owoce. Więcej jest zawsze możliwe. Mając trochę, to wiedz, że więcej zawsze jest możliwe. Ile owocu widzisz w swoim życiu? Czy widzisz tylko troszkę? Może obficie? A może bardzo obficie? Jezus przeznaczył nas do obfitości. Mamy owocować w obfitości. I dlatego winogrodnik dogląda tego krzewu winnego. Ale okazuje się, że niektóre gałązki nie mają owocu. Tutaj w drugim wersecie jest przetłumaczone słowo, z którym nie za bardzo się zgadzam. Dlatego zacząłem jakby grzebać w tym, dlatego że niedawno przeczytałem wypowiedź człowieka, który ma winnicę. I wierzącego. I on mówił, że młode pędy mają tendencję do płażenia się, które wyrastają, mają tendencję do płażenia się po ziemi. Mówi, pokrywają się kurzem, przychodzi deszcz, ten kurz zamienia się w błoto, które powoduje, że roślina, że ta gałązka nie ma dostępu ani do powietrza, ani do światła. Więc zaczyna po pewnym czasie chorować. Zaczyna pleśnieć, zaczyna chorować. I mówi, że on co jakiś czas ze swoimi pracownikami biorą wiadro wody i ruszają w winnicę. I właśnie wyszukują takich młodych pędów, obmywają je wodą i podnoszą, wiążąc do triażu. To jest przy tym kazaniu słowo, które wreszcie zapamiętałem, na czym opiera się krzew winy, na triażu. Dość często jest tłumaczone to słowo w naszych Bibliach usuwa. Ale kiedy sprawdzałem w słowniku greckim, to jest takie, chociaż nie lubię cytować greckich słów, ale tutaj chyba aż prosi się, żeby to zrobić, słowo airo, usuwa. Ale to słowo w Grece znaczy podnosić, unosić, wzwyż, dźwigać i na końcu gdzieś tam usuwać dopiero. Ale przede wszystkim podnosić, unosić wzwyż. Czyli to, co ten właściciel winnicy powiedział, że robią, obmywają tą gałązkę, podnoszą do góry i przywiązują do triażu. I okazuje się, że w następnym roku ta gałązka zaczyna owocować. Jakoś mi zawsze się kłóciło z tym usuwaniem. Dopiero szósty werset mówi o usuwanych gałązkach. Myślę, że tutaj powinno być, że podnosi. Bo co dla nas jako wierzących jest tym kurzem, jest tym błotem, który nas przykrywa? To jest grzech. Bo grzech jest jak brud, który pokrywa liście winorośli. Ani powietrze, ani światło nie ma przez niego dostępu do nas. I w końcowym etapie gałąź usycha i dopiero wtedy jest usuwana. Jeżeli twoje życie nieustannie nie przynosi owocu, Bóg zareaguje dyscypliną. Jeśli twoja gałązka nie przynosi owocu, to Bóg zareaguje na początku dyscypliną. To, co właściciel winnicy opowiadał, jak to robi, że przychodzi, obmywa i podnosi, wiążąc do triażu. To Bóg robi z nami na samym początku. Jeżeli będzie konieczne, Bóg używa bolesnych sposobów, by przywieźć się do miejsca pokuty. Bo jego celem jest, aby cię oczyścić i wyzwolić od grzechu, tak byś mógł wieść życie bardziej obfite na jego chwałę. Żebyś podnosił ciebie, żebyś i oczyszczał od grzechu, żebyś zaczęła w końcu owocować. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi, jak ojciec karze syna, tak ja czynię z wami. Tak ja postępuję z wami. W Hebrajczyku w 12 rozdziale, w 5, 6 wersecie czytamy, tak. Całkowicie zapomnieliście o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pańskich pouczeń, ani się nie zniechęcaj, gdy on wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego poucza i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. W 11 wersecie 12 rozdziału Hebrajczyków mówi: wprawdzie żadne surowe pouczanie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, przynosi pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Karcenie na początku nie jest miłe, dość często przynosi ból. Ale końcem jest przynoszenie owocu. Owocu sprawiedliwości. Bóg rozpoczyna swoje karcenie i je kontynuuje tak jakby na trzech poziomach takiej interwencji. Na początku jest to upomnienie. Bo kogo Pan kocha, tego poucza, mówi list do Hebrajczyków. Czyli na początku jest napomnienie. Kiedy byliśmy dziećmi, to znaliśmy swoich rodziców. I kiedy zaczynaliśmy funkcjonować, każdy rodzic miał, podejrzewam, jakbyśmy zaczęli opowiadać, inny sposób takiego napomnienia. Ale dość często słyszę, że wystarczyło spojrzenie i dziecko od razu wiedziało, że coś jest nie halo i musi wrócić z powrotem do szeregu. Ale kiedy dziecko ignoruje to pierwsze ostrzeżenie, czy to podniesiony palec, czy jakieś tam spojrzenie, czy inna mowa, za pomocą innej mowy ciała, to przychodzi karcenie. Skoro upomnienie nie zadziałało, to przychodzi karcenie. I karcenie ma, jakbyśmy zaczęli wymieniać to szeroką gamę. Czy to klaps, czy pójście do pokoju, czy zrobienie czegoś, czy niedostanie czegoś, czy nieoglądanie bajki, czy nieuczestniczenie w zabawie z innymi dziećmi. Różne karcenia nasze rodzice stosowali, my w stosunku do swoich dzieci różne karcenia. I autor listu do Hebrajczyków mówi, jeśli upomnienie nie zadziała, jeśli karcenie nie zadziała, to sięga się po jeszcze mocniejszy środek. Brytyjka mówi o chłoście. Piotr bardziej to złagodził. Mówi, bo kogo Pan kocha, tego poucza i okazuje surowość. Brytyjka w tym momencie mówi o sięgnięciu po chłostę. Po co stosowane jest karcenie? Jako rodzice, czy to karcenie było, bo przynosiło wam satysfakcję? Bo to sprawiało wam radość, że mam słabszego i mogę wyżyć się? Czy sięgając po karcenie mieliśmy coś na celu? Ja pamiętam, kiedy karciłem moich synów, bardziej mnie to bolało niż ich. Ale wiedziałem, że musi przyjść karcenie, żeby pewne rzeczy zrozumieli. Bo miałem pewien cel, który chciałem osiągnąć. Czyli tym celem to była zmiana kierunku. Jeśli to było złe postępowanie, to karcenie ich miało spowodować, żeby się odwrócili od tej złej rzeczy w stronę dobrych rzeczy. Celem karcenia jest zmiana kierunku, doprowadzenie w życiu chrześcijańskim do miejsca pokuty, czyli odwrócenia się od grzechu. Każdy z nas jest zaproszony do tego, aby codziennie pozwolić Bogu, by nas kształtował i kierował nami. Kiedy pokutujemy coraz bardziej, doświadczamy przyjemności ze spotkania z Bogiem i w Jego obecności. Bo kiedy grzeszymy, kiedy jest grzech w naszym życiu, to zaczynamy stronić od Pana Boga. Zaczyna nam przeszkadzać przebywanie z ludźmi wierzącymi. Ale kiedy Bóg doprowadzi nas do miejsca pokuty, z powrotem zaczynamy rozkoszować się obecnością z Bogiem, obecnością Boga w naszym życiu i obecnością innych wierzących. Dlatego Bóg nie usuwa od razu, kiedy widzi gałązkę, która nie owocuje, ale zaczyna stosować w stosunku do niej dyscyplinę. Podnosi ją, oczyszcza. Tak jak pamiętacie tą historię o drzewie, które nie przynosi owocu i Pan mówi, że żeby je wyciąć, a ogrodnik mówi: Panie, poczekajmy jeszcze, ja ją, to drzewko obkopię, obłożę gnojem i zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. Bo może to zaskutkuje i zaowocuje. A jeśli to nie stanie się, wtedy dopiero wytniemy. I dlatego myślę, że Jezus tutaj mówi z tym, że ogrodnik, winogrodnik reaguje na pęd nieprzynoszący owocu, oczyszcza i dopiero w 6 wersecie mówi, że jeśli to nic nie dało żadnego efektu, dopiero ta gałąź jest usuwana. Nie na samym początku. Czytamy, że usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Kiedy zaczynam porządki takie z drzewkami w swoim sadzie, liczącym zaledwie kilka drzewek, nie lubię tego robić z Krysią. Dlatego, że gdzie przyłożę sekator, to ona od razu krzyczy, nie, żeby nie ruszać, bo szkoda, bo z tym. Ale jeśli wiesz, znasz jakby zasady owocowania danego drzewa, to wiesz, że niektóre gałęzie trzeba usunąć, niektóre trzeba przyciąć, że trzeba też przerzedzić to drzewko, żeby światło weszło w głąb tego latem tego drzewa, żeby owoce były dorodne, bo potrzebna im jest światła. A jeżeli tego nie zrobimy, to jest multum liści na zewnątrz i te owoce w środku są mikre. Nie spełniają naszych oczekiwań w stosunku do tego drzewa. Dlatego Jezus mówi, że i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficie. Czytałem kiedyś historię człowieka, który kupił dom na wsi i po środku na płocie odgradzającym go od sąsiada tak jakby wspólny krzewy winogron rosły. I kiedy się wprowadzał, była to wiosna, tak popatrzył na to, już widział oczami wyobraźni jesień, kiedy będzie można to zerwać, kiedy stół usuł będzie pełny tych winogron. Ale następnego ranka z przerażeniem patrzy przez okno, a jego sąsiad chodzi z sekatorem i tnie te gałęzie, i tnie. Przerażony wybiegł na zewnątrz i mówi: sąsiedzie, co ty robisz? Przecież nie będziemy mieli owocu. Ja już marzyłem o na jesieni, jak spróbuję. Lubię winogrona. Moja rodzina lubi winogrona. Co ty robisz? Mówi: poczekaj. Ja wiem, co ja robię. I okazało się, że sąsiad miał rację, bo mówi, że opowiadał, że na jesieni i sąsiada pełen stół był winogron i u mnie to samo. Nie do przerobienia. Więc krzew musi być oczyszczany. Bo słowo to oczyszczać znaczy przyciąć, zredukować, przerzedzić, odciąć. Jeżeli twoje życie wydaje owoc, Bóg będzie cię przycinał. Jeśli nie wydajesz owocu, zastosuje dyscyplinę. Ale jeśli wydajesz owoc, zaczynasz wydawać owoc, to Bóg będzie ciebie oczyszczał. Będzie ciebie przycinał, będzie ciebie przerzedzał, abyś mógł wydać, owocować jeszcze bardziej obficie. Bo tak jak wspominałem na początku, krzew czy drzewko zostawione samemu sobie będzie się rozrastać, bardziej się będzie rozrastać niż owocować. Przestanie iść w stronę owocowania, a będzie mieć multum gałęzi, będzie mieć multum liści i znikomy owoc. Jeśli się pojawi, to będzie malutki coś tam namiastka tego owocu, jaki powinien się tam pojawić. Dlatego jeżeli chcemy więcej owocu, to roślinę trzeba przyciąć, przerzedzić, usuwać zbędne gałęzie, żeby dopuścić więcej światła do środka. Jeżeli modlisz się o Boże błogosławieństwo ponad miarę i prosisz o to, aby stać się bardziej podobnym do Jego Syna, to tak naprawdę prosisz o sekator. Bo Bóg przyjdzie z tym dużym sekatorem i zacznie ciebie przycinać. Bo przycinanie jest Bożą odpowiedzią na twoje modlitwy o to, by twoje życie bardziej mu się podobało i aby miało większe znaczenie dla wieczności. Przycinanie krzewu, aby więcej owocowało, podobnie Bóg robi z nami. Jeżeli w dyscyplinowaniu chodzi o pozbycie się grzechu, to w przycinaniu chodzi o pozbycie się własnego ego. W przycinaniu Bóg chce, abyś puścił te dziedziny, które nie pozwalają realizować Jego celów. Celów Bożego Królestwa i wkraczać w najlepsze rzeczy. Przycinanie to sposób, jaki Bóg prowadzi ciebie z nieowocującej gałązki do gałązki obficie owocującej. Przycinaniu i dyscyplinie towarzyszy ból. Boli tak samo i trudno je rozróżnić. Ale jeżeli źle zdiagnozujemy ten ból, to skutki mogą być, przychodzi mi słowo drastyczne na myśl, ale myślę, że skutki na pewno nie takie, jakie byśmy oczekiwali. Bo jeżeli Bóg mnie w tym momencie przycina, boli mnie, i ja powiem, zamiast stwierdzić, że Bóg mnie przycina, to zacznę myśleć i pod tym względem funkcjonować, że to Bóg wprowadza dyscyplinę w moim życiu, no to postawa jest zupełnie inna, kiedy Bóg dyscyplinuje, a kiedy Bóg przycina nasze życie. Bo cel dyscypliny jest inny od celu przycinania. Dyscyplina prowadzi do tego, żeby zacząć owocować, a przycinanie prowadzi do tego, ma doprowadzić do tego, że jeszcze obficiej mamy owocować. Przycinanie to zawsze jedyna i najlepsza odpowiedź na nasze najgłębsze pragnienia. To czuły dar pełnego mądrości i miłości Ojca. Ból przycinania czujesz teraz, ale owoce zobaczysz w przyszłości. Tak jak w winnicy, tak podobnie w naszym życiu przycinanie jest sezonowe. Jednak ilość i jakość przyszłego zbioru zależne są od tego, na ile podda się winogrodnikowi. Bo cel przycinania ma za zadanie spowodować, że będziesz w końcu tak bardzo poddany Bogu, że wszystko, co kochasz szczerze, wszystko to oddasz pod władzę Boga. Niedawno przerabiałem tą lekcję z Panem Bogiem. Zawód, który wykonuję, ja cały czas ludziom mówię, że nie przepracowałem w tym zawodzie ani jednego dnia. Bo można powiedzieć, już w czasie przeszłym uwielbiałem to, co robiłem. Moja praca była moją pasją. Ale przyszedł całkiem niedawno taki moment, kiedy Bóg pokazał mi, że coś jest nie tak. Zawsze uważałem, że stawiam Boga na pierwszym miejscu, że On jest najważniejszy. I było to mi dobrze robić, kiedy byłem w Szczytnie i usługiwałem w zborze w Szczytnie. I Bóg zapytał się mnie, a co, jeśli bym powiedział ci, że masz wyprowadzić się ze Szczytna i usługiwać gdzieś indziej w zborze. I z przerażeniem stwierdziłem, dom, który pobudowałem, bez problemu bym zostawił. Nie byłem tak związany z domem. Ale kiedy przyszło do myśli, że mógłbym zrezygnować z pracy, którą wykonuję, powiedziałem, Panie Boże, a nie dałoby się tego jakoś połączyć? Żebym to na miejscu był i dalej mógł wykonywać ten zawód? Bo nie wyobrażam sobie, żebym po tylu latach przestał odwiedzać tych ludzi. Przecież ja z nimi jestem związany. Ta praca przynosi mi satysfakcję. Zajęło około chyba 3 lata. Myślę, że troszkę jeszcze to funkcjonuje, kiedy byłem w stanie powiedzieć, Boże, oto jestem. Bóg przycinał mnie w tym czasie. Bolała myśl, że mógłbym zostawić mój zawód. Że mógłbym, że może przyjść taki dzień, kiedy nie będę pracował w tym zawodzie. Nie potrafiłem przez dłuższy czas z tym się pogodzić. Fajnie to brzmi czasami, jak słyszę świadectwa, kiedy opowiada się pewne rzeczy, ale kiedy się przechodzi i człowiek widzi, ile to czasu zajmuje, Bóg przycinał, cały czas ciął tym sekatorem i doprowadził mnie do miejsca, kiedy odpuściłem, kiedy oddałem Jemu. To i mogę stwierdzić, Boże, oto jestem. Rób z moim życiem dalej to, co chcesz, co Tobie się podoba, a nie to, co mi się podoba. Bo jednak ilość i jakość przyszłego zbioru zależne są od tego, na ile poddasz się winogrodnikowi. Na ile odpuścisz rzeczy, które mocno trzymasz, które są dla Ciebie bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze. Bo cel przycinania, tak jak już wspominałem, ma za zadanie spowodować, że będziesz w końcu tak poddany Bogu, że wszystko to, co kochasz szczerze, oddasz pod Jego panowanie. W Twoich rękach zostanie tylko jeden cel, jedna pasja, jedne dążenie, przynoszenie większego owocu. Nie będziesz się skupiał nad tym, co zostawiłaś za sobą, ale będziesz skupiony na wydawaniu jeszcze większego owocu. Będziesz patrzeć do przodu. Jeśli twoje życie przynosi wiele owocu, Bóg zaprosi cię do trwania głębiej w nim. Bo jego celem nie jest, abyś robił więcej dla Niego, ale żeby zdecydował się więcej czasu spędzać z Nim. Pamiętam, kiedy jako nastolatek czytałem książkę Bazylei Schrank Pierwsza miłość. Zaskoczyło mnie tam jedna myśl, która autorka szczerze opisała, mówi, że w pewnym momencie służba dla Boga stała się ważniejsza od samego Boga. Służenie Bogu stało się ważniejsze od temu, któremu służyła. A dzieje się tak, kiedy zapominamy spędzać czasu z Nim, dla Niego. No często posiłkujemy się, bo robię dla Niego to, robię dla Niego tamto, tu jestem zaangażowany w taką służbę, tam w taką służbę, a gdzie czas spędzony z Nim? Tak jak mówiłem, kiedy Jezus wziął tą gałązkę, pokazał też, myślę, że uczniom miejsce, kiedy gałązka łączy się z krzewem i mówi, trwajcie we mnie, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Taka gałązka odcięta od krzewu winnego usycha. Nie będzie owocować. Nie będzie w niej życia. Ale kiedy jest zakotwiczona, zaszczepiona w ten pień, to te wody życia, które są w tym pniu, płyną też do gałązki. I to samo jest z nami, kiedy jesteśmy wszczepieni i trwamy w naszym Bogu, w Chrystusie, to te życiodajne wody płyną do naszego życia. A kiedy coś spowoduje, że odetniemy, to odcinamy się od tych soków życia. Tylko przez trwanie w Nim jesteśmy w stanie cieszyć się najbardziej satysfakcjonującą przyjaźnią z Bogiem i doświadczać obfitości dla Jego chwały. Bo trwanie, jak też wiele lat temu sprawdzałem, ma o wiele bogatsze znaczenie niż tylko trwanie, kiedy tłumaczymy. Ale to trwanie znaczy pozostawanie ściśle połączonym, zadomowienie się na długo, mieszkanie, przebywanie. Czyli można przetłumaczyć to słowo trwałe, kiedy zamienimy to słowo trwanie na mieszkanie, to ten fragment mówi, kto mieszka we mnie, ja mieszkam w nim. Kto przebywa we mnie, ja przebywam w nim. Kto zadomawia się we mnie, to ja zadomawiam się w nim. Ścisłe połączenie. To jest nie tylko trwanie, bo to nie chodzi, aby wytrwać do końca. Jakoś tam wytrwać. Ale żeby mieć relację z żywym Bogiem. Aby On stał się najważniejszym. To, co apostoł Paweł w liście do Filipian mówi w 3 rozdziale, że wszystko uznaje za gnój w porównaniu z poznawaniem, przebywaniem z Chrystusem. I tam robi jakby dwie listy. Lista strat i zysków. Kiedy w pierwszej liście mówi, w tabelce zysków mówi, wpisuje swoje pochodzenie, to swoje osiągnięcia, to w drugiej liście, który zaraz robi, to wszystko, to co wcześniej umieścił w liście zysku, umieszcza w tabelce strat. A w tabelce zysku wpisuje tylko jedną rzecz. Tylko jedną, jedyną Chrystus. Tylko Chrystus. Nic się nie liczy dla Pawła, tylko Chrystus i poznawanie Go coraz bardziej i bardziej. Nie tylko intelektualnie, ale w sposób też i doświadczalny. Bo trwanie oznacza pozostawanie ścisłe z Chrystusem. W tych w 6 wersetach, w tym fragmencie, aż 10 razy jest użyte słowo trwajcie. I trwajcie jest tutaj rozkazem, nie jest sugestią. Jezus nie sugeruje, że dobrze by było, gdybyście trwali we mnie. Ale mówi, macie trwać we mnie. To nie jest pobożne życzenie, ale to jest rozkaz, że mamy, że wierzący ma trwać w Chrystusie. W okresie karania czy przycinania to winogrodnik przyjmuje postawę aktywną. To Bóg jest aktywny. To On przychodzi, podnosi, później oczyszcza. To po Jego stronie jest ta aktywność. W okresie przycinania przychodzi z sekatorem i przycina. Ale w przypadku trwania bardzo mocno widzimy, że ruch jest po naszej stronie. Jeśli ktoś nie trwa, we mnie zostanie wyrzucony jak pęd i usnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. To my musimy starać się, by trwać. To jest nasza odpowiedzialność. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie, ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usknie. Takie zbiera się i rzuca w ogień i płoną. Jeśli nie trwamy, więdniemy, usychamy i stajemy się bezużyteczni duchowo. Jeśli jesteś z Nim połączony, czerpiesz duchowy pokarm od Niego. A jeśli pozwalasz, aby moc, która przepływa przez Niego, przepływała też i przez Ciebie, nic nie stanie na przeszkodzie temu, aby Twoje życie było tak obfite, jak to tylko jest możliwe. Bo w trwaniu chodzi o najważniejszą relację, jaką nawiązujemy w swoim życiu. To chodzi o relację, nie suche przebywanie. Trwanie nie oznacza, ile wiesz na temat wiary czy Biblii. W trwaniu szukasz, tęsknisz, pragniesz, widzisz, znasz, kochasz, słyszysz, czekasz i reagujesz na osobę. Więcej trwania oznacza więcej Boga w Twoim życiu. Więcej Boga w Twoich czynnościach, myślach i pragnieniach. Jak często w swoim życiu zapominamy o tym, by po prostu cieszyć się naszym Bogiem. W czwartej księdze Mojżeszowej, tak w księdze Liczb, Bóg mówi do Izraela, w szczególności do tych, którzy mieszkają na obrzeżach, że tam w prawie Mojżeszowym jest, że każdy Izraelita raz w roku musiał przyjść tam, gdzie był przybytek. Później świątynia. I mówi, masz przynieść dziesięcinę, a jeśli to jest dla ciebie za daleko, to sprzedaj tą dziesięcinę, przyjdź do tego miejsca i tam zakup wszystkiego, czego zapragną twoje oczy, do jedzenia, do picia i raduj się przede mną. I raduj się przede mną. Czyli nie spełniaj pewnych rzeczy formalnie, ale miej relację ze mną. Raduj się przede mną. Jak często w swoim życiu zapominamy o tym, by po prostu cieszyć się Jego obecnością? Kiedy traktujemy nabożeństwa jako taką niedzielną, niezbyt miły obowiązek, bo muszę przyjść, bo wypada przyjść. No bo sąsiedzi idą do kościoła, więc nie wypada mi zostać w domu, więc pójdę. Bo ogromnym wyzwaniem w przypadku trwania jest to, abyś doświadczała w swoim życiu przełomu. Aby trwanie przestało być obowiązkiem, a zaczęło być żywą, kwitnącą relacją z Bogiem. Kiedy jesteś w okresie dyscyplinowania, to wiedz, że winogrodnik klęczy obok ciebie. Schyla się, aby interweniować w twoim życiu, aby cię podnieść i spowodować, że będziesz owocny. Na jego twarzy będzie odmalowana troska, smutek, ale nie irytacja, na pewno nie gniew. Nie widzi w tobie ciągłego przegranego, ale wybraną, starannie doglądaną gałąź, którą dzieli tylko jedna decyzja od lepszego życia. Jeśli jesteś w okresie przycinania, winogronnik stoi obok ciebie w żarze południa, trzyma w ręku spory sekator, ale na jego twarzy już nie widać smutku, jest za to zadowolenie i oczekiwanie. Gdy rozważnie odcina niechciane gałązki, jest pod wrażeniem twojej energii i tego, jak dobrze się zapowiadasz. Już widzi czas, w którym odpowiesz z wiarą na próbę, przez którą przeprowadza ciebie dzisiaj. Jeżeli jesteś w okresie trwania, widzę, jak winogrodnik opiera się o trejasz w świetle zachodzącego słońca, jego kapelusz przykrywa czoło, patrzy na twoją gałąź z przyjemnością, satysfakcją i radością. Same bycie blisko ciebie, cieszenie się twoim pięknem, to jego ulubiona pora dnia. To właśnie te olbrzymie kiście winogron, które tłoczą się na twojej gałęzi, miał na myśli, odkąd twoja gałąź wykiełkowała, kiedy dyscyplinował, kiedy przycinał. To chciał osiągnąć. Jaki wydajesz owoc? Jaką gałązką jesteś? Jak z twoim trwaniem w Chrystusie? Czy czynisz to z obowiązku, czy jest dla ciebie satysfakcją? Kiedy nie możesz się doczekać, kiedy wieczorem kładziesz się spać, nie możesz się doczekać następnego dnia, bo chcesz spotkać się z Panem. Czy drżysz na myśl, że idziesz na spotkanie ze swoim Bogiem? Bo chcesz przebywać z Nim i tylko z Nim. Amen.